Szanowni Państwo, w okresie II Rzeczypospolitej w międzywojniu na terenie Rzeczypospolitej Polski mieszkało mniej więcej 1 900 000 mieszkańców przyznających się do tożsamości białoruskiej. Po 1944 roku na obszarze dzisiejszej Polski zostało mniej więcej 160 000 ludzi, 160-180 000 ludzi. Z tego do 1946 roku mniej więcej 40 000 zostało zmuszonych do ucieczki do Związku Radzieckiego. A na początku lat 90. białoruscy działacze kulturalni operowali liczbą Białorusinów 500-600 000, liczby całkowicie niewiarygodnej, niepokrywającej się z jakimikolwiek badaniami. Z badań profesora Sadowskiego z lat 90. wynikało, że świadomym Białorusinami jest około 30% wyznawców prawosławia w Polsce, czyli mniej więcej 75 000 osób. Wygodnie z badaniami spisu powszechnego z 22 roku okazało się, że w Polsce mieszka 47 640 osób deklarujących narodowość białoruską, z czego, tu uwaga, 96%, nawet trochę więcej, zamieszkiwało wschodnie Podlasie. W środowisku białoruskim jakby ten spis powszechny to był po raz pierwszy spis, w którym pojawiła się deklaracja narodowa i było to oczywiście bardzo negatywnie komentowane. Uznawano, że w takiej rodzącej się nacjonalistycznej atmosferze w Polsce no, nikt nie będzie się przyznawał i jakby już ad hoc usiłowano wyjaśnić stosunkowo słaby wynik w cudzysłowie. W 2021 roku według spisu narodowego wynika, że w Polsce mieszka 56 607 osób Białorusinów, z tym, że szanowni Państwo, na samym Podlasiu jest nieco ponad 23 000. Czyli w ciągu 20 lat społeczność białoruska w Polsce, rdzenna społeczność białoruska w Polsce zmniejszyła się o połowę. Są jeszcze oczywiście inne dane, na przykład dokopałem się do danych z raportu dla sekretarza generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości i według tego dokumentu liczba Białorusinów to jest mniej więcej 200-300 000. No jak po prostu jak mniejszość jakakolwiek jest potrzebna, no to się ją znajduje, szanowni Państwo, tak po prostu. Proszę o kolejnym. Jak to, szanowni Państwo, wygląda jakby w praktyce? W ten spis wykazał, że liczba osób deklarujących kaszubską tożsamość etniczną wzrosła o 340%, śląską o 244%, ukraińską 160%, ale to weźmy w cudzysłów. To są również Ukraińcy, którzy napłynęli do Polski już w ostatniej dekadzie przed dokonaniem tego spisu. Mniejszość łemkowska 132%, litewska 76%. Oczywiście te mniejszości jakby startowały z zupełnie innych poziomów. To było po kilka tysięcy, po kilkanaście tysięcy osób, które deklarowały swoją narodowość. Tylko jedna mniejszość narodowa w Polsce jakby poniosła w cudzysłowie straty, Niemcy, tylko że ich ubyło 6%. Ale za to zwiększył się odsetek osób używających języka niemieckiego w komunikacji domowej. Proszę kolejny. Szanowni Państwo, teraz, no, żeby zrozumieć tę sytuację, to trzeba przyjrzeć się trochę historii Białorusinów z Podlasia w okresie do 89 roku. Mniejszość białoruska podniosła głowę na fali odwilży październikowej 56 roku. Zresztą to dotyczyło praktycznie wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych PRL-u. To oczywiście była działalność koncesjonowana, czyli nie mogła być w kontrze wobec działalności władz, musiała popierać jedyny słuszny system wartości, ale istniała. I przede wszystkim powstanie Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 56 rok, powstanie tygodnika Niwa, którego pierwszym redaktorem był pan Jerzy Wołkowycki. To te dwa, przede wszystkim chciałbym zwrócić na te dwa elementy. Do takiej obyczajowości prawosławnych białoruskich mieszkańców wschodniego Podlasia weszło kupowanie noworocznego wydania Niwy, w której był zawarty kalendarz. Kalendarz, w którym były daty świąt obchodzonych według kalendarza juliańskiego. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że jakby w każdym prawosławnym domu na wsi było jedno miejsce, które od kilkudziesięciu lat zajmowały kolejne wydania tego kalendarza na tyle, że to już było widoczne na ścianie. Poprosimy o kolejne. Lata 60. to już okres, kiedy wszelkim mniejszościom zaczęto w cudzysłowie dokręcać śrubę. Przede wszystkim uderzono w najbardziej delikatną i newralgiczną sferę, czyli w edukację. Ograniczono ją, przede wszystkim język, nauczanie w języku białoruskim stało się dobrowolne. Nie był to język wykładowy szkół z językiem białoruskim, tylko można było sobie to wybrać. Prosimy o kolejne. Ale prawdziwa katastrofa to lata 70. To rzeczywiście ruch białoruski przeżywa wręcz katastrofę. Zostało zlikwidowane wiele stowarzyszeń kulturalnych i oświatowych, ograniczenie nauczania języka, ale przede wszystkim chciałbym zwrócić na osławione, oczywiście w cudzysłowie, trzecie plenum KCPZPR z 20 lutego 1976 roku, które po prostu wprowadziło prawne zasady państwa jednolitego etnicznie. Polska miała być co prawda krajem komunistycznym, ale jednolity etnicznym. Czyli Polska, czyli takie wydanie Polska dla Polaków w wydaniu czerwonym. Proszę dalej. I to chciałbym zacytować ustęp z pracy profesor Barszczewskiej, język białoruski w Polsce, historia i stan obecny, dekada mimikry. W wyniku takiej polityki zjawiskiem niemal nagminnym było ukrywanie niepolskiej przynależności narodowej. Gdy białoruska tożsamość stanowiła przeszkodę w realizacji aspiracji zawodowych, zazwyczaj była ona odrzucana przez młodych Białorusinów. Nadal często zmuszała ich do tego kroku praktyka życia codziennego w nowym środowisku miejskim. W drugim pokoleniu bardzo często występowały postawy pogardy wobec kultury przodków. Język białoruski kojarzył się wyłącznie ze wsią, ciężką pracą, ubóstwem. Posługiwano się tym językiem w gronie rodzinnym na wsi, podczas odwiedzin u rodziców, ale już nie na spotkaniach z tymi samymi ludźmi w mieście, zwłaszcza w obecności innych osób. Powszechnym zjawiskiem była zmiana imion na obrzmieniu białoruskojęzycznym na inne, charakterystyczne dla środowisk polskich i katolickich. Z reguły dzieciom nadawano imiona nie występujące wcześniej w rodzinnym środowisku, nie mające patrona wśród świętych cerkwi prawosławnej. Maskowanie swojej tożsamości stało się niemal regułą i w latach 70., 80. strach ten nie miał bynajmniej irracjonalnego charakteru, ponieważ ani ze strony władz, ani opozycji nie było sygnałów zachęcających Białorusinów do pozostania sobą. Szanowni Państwo, jak wyglądała polityka asymilacyjna w okresie międzywojnia? Tam religia była integralnym elementem życia państwa. Każda impreza, każde wydarzenie państwowe, każda uroczystość państwowa miała otoczkę religijną i odwrotnie, każda uroczystość religijna mogła cieszyć się oprawą państwa. W tym okresie jakby nie można było wygłośnie, deklaratoryjnie przyjąć polskiej tożsamości etnicznej, należało po prostu zmienić wiarę. Tymczasem PRL poszedł w zupełnie innym kierunku, mianowicie chciałbym tutaj zaznaczyć, PRL nie był państwem ateistycznym, wręcz przeciwnie. Można było się modlić, można było chodzić do kościoła, cerkwi, oczywiście jakby poddając się wszystkim tego, związane z tymi że obostrzeniami w pracy, w szkole, etc., etc. Co to zmieniało? To zmieniało bardzo dużo. Bo przecież wystarczyło przejść deklaratoryjnie, jakby przyjąć polską tożsamość etniczną w sposób deklaratoryjny. Szanowni Państwo, zastanówcie się, ile razy w ostatnim kilku latach wy składaliście deklarację narodową, ubiegając się o wymianę dowodu, aplikując, nie wiem, na studia. Deklarujemy swoją narodowość. Białorusini, którzy chcieli przyjąć polską tożsamość etniczną, nie musieli zmieniać religii. Wystarczyło, że jakby w swoim środowisku wielkomiejskim oni deklarowali się jako Polacy. Wracali na wieś, znowu stawali się Białorusinami, mówili po swojemu, chodzili do cerkwi, wracali do miasta, mówili po polsku, jak to chyba pan, mój poprzednik zauważył, używane jakby... Każda mniejszość narodowa czy etniczna jest zawsze przynajmniej dwujęzyczna, ale język polski jest językiem jakby wyboru komunikacji. Proszę. Lata 80. to odbudowanie tożsamości etnicznej białoruskiej, ale które wyglądało bardzo specyficznie. Jakby to nie robiły dzieci ludzi tego pierwszego pokolenia, które ruszyło do miasta. To byli młodzi ludzie, którzy prosto ze wsi szli na studia. I przede wszystkim chciałbym tutaj wyróżnić powstanie Biurskiego Stowarzyszenia Studentów w 1981 roku. Instytucję, która stanowiła taki fundament myślenia o przyszłości. To byli ludzie wszechstronnie wykształceni, ludzie, których świadomość etniczna była bardzo mocno osadzona. W zasadzie wyglądało na to, że po przemianach roku 89 społeczność białoruską czeka wręcz renesans. Można prosić? Wszystkie czasopisma, jakieś stowarzyszenia kulturalno-oświatowe oczywiście musiały się przeformatować. To znaczy, że wcześniej, żeby było można działać albo pisać, należało działać i pisać zgodnie z ogólnoprzyjętym światopoglądem komunistycznym. Teraz te czasopisma i stowarzyszenia przechodziły na pozycje demokratyczne, konserwatywne, liberalne, etc., etc., oczywiście pozostając medium białoruskim. Można? Wyglądało na to, że jakby to pokolenie tak zwanego BASów, czyli właśnie Stowarzyszenia Studentów Białoruskich, wprowadziła zupełnie nową jakość. Jest nas tutaj za mało, żeby zapytać się głośno, jakby, czy państwu nazwa Basowicz to coś mówi. Jeden z najsłynniejszych koncertów rockowych, cykl koncertów rockowych, które odbywały się na Podlasiu, to była właśnie muzyka między innymi młodych Białorusinów. Proszę dalej. Czy na przykład... Przygotowując ten panel, to wystąpienie, udało mi się znaleźć naprawdę mnóstwo tytułów, ale nawet bardzo dobrze działa badacze, które zajmują się problemem białoruskim, w ogóle nie dostrzegło istnienia słynnego magazynu literackiego Kartki. W Kartkach, które wychodziły na Wydziale Filologii Polskiej jeszcze Uniwersytetu Warszawskiego, filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Debiutowali między innymi tacy twórcy jak Olga Tokarczuk, Marcin Świetlicki czy Jacek Podsiadło, ale między innymi tam publikowali się młodzi Białorusini, zarówno z Polski, obywatele polscy, jak również twórcy z Białorusi. To było naprawdę bardzo znane nazwisko, jak nie wiem, Aleś Razanał chociażby. Szanowni Państwo, to są mapki, które wybrałem. Proszę, szybko je przeskoczymy, bo nie ma sensu tracić czasu. Na początku lat 90. przyznawano nawet Białorusinom jakieś znaczenie polityczne. Szanowni Państwo, jakby widzicie tam w województwie białostockie takie zupełnie inne kolorki wyborcze. To między innymi to są przede wszystkim właśnie gminy zamieszkałe przez Białorusinów. Szanowni Państwo, proszę dalej. Przyczyny procesów asymilacyjnych. Szanowni Państwo, jeżeli w ciągu 20 lat mniejszość się kurczy o przynajmniej 50%, to oznacza, że procesy asymilacyjne nadal działają. I tu chciałbym wskazać przynajmniej kilka z nich. To podstawowe kwestie związane z demografią, oczywiście wymieranie starych ludzi. Proszę dalej. Presja asymilacyjna swojego środowiska, czyli szkolnictwo powszechne, służba wojskowa, kultura popularna, rytuały polityczne, włączanie młodych w ogólnonarodowe sieci zależności, czy presja środowiska wielkomiejskiego. Proszę dalej. Paradoks. Czy asymilacji sprzyja tolerancja religijna? Tak długo, jak Polacy będą tolerowali takie zjawisko społeczne, jak Polacy wyznania prawosławnego, tak długo będzie istniał taki swobodny odpływ z mniejszości etnicznych do narodu polskiego, te osoby postawią sobie prawosławie jako tego swego rodzaju wyróżnik. Kiedy ten proces jakby skończy się, kiedy, a nic nie jest nam dane na zawsze, kiedy ktoś uzna, że prawosławny Polak jest jakimś kuriozum, ci ludzie albo będą pozostawali w społeczności polskiej już jako dokonają pewnej konwersji, albo będą wracali do swoich korzeni białoruskich, ukraińskich czy rosyjskich. Społeczne, demograficzne degradacja wschodniej Białostoczyzny. Szanowni Państwo, my jesteśmy regionem turystycznym. Uderzyły i w związku z tym takie wydarzenia jak pandemia, a później wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej uderzyły w małą przedsiębiorczość, czyli po prostu w ludzi, którzy obsługiwali ten ruch turystyczny. Ludzie ci tracili swoje miejsca pracy, tracili swoje firmy, odpływają do miasta i jakby te procesy asymilacyjne, oni będą podmiotami tych procesów. Proszę dalej. Bardzo ciekawa kwestia związana z językiem, jakby taką podstawą funkcjonowania mniejszości. Na Podlasiu mamy szkoły, które językiem wykładowym, może nie tyle wykładowym, są tam zajęcia z języka białoruskiego, tylko pytanie, jakiego języka białoruskiego? Języka białoruskiego, którego na Podlasiu nikt nie używa. Bo na Podlasiu nikt nie używa ludności etnicznej, nikt nie używa literackiego białoruskiego. Oni posługują się językiem podlaskim, dialektami białorusko-ukraińskimi, które znacznie różnią się od języka literackiego. To też na przykład w szkołach, na jakichś sympozjach naukowych, ludzie posługują się językiem, którym nie są związani emocjonalnie. I to też uważam, że to jest kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. Proszę dalej. Szanowni Państwo, to już jest zakończenie. Ja zawsze czuję się w obowiązku być ambasadorem Podlasia. To też po prostu proszę tak szybko przeskoczyć kilka slajdów. Myślę, że szybciej ja odpowiem na jakieś pytania, niż teraz będę usiłował przedłużać swoją prezentację, tym bardziej, że już czasu raczej nie mam. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie.